Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. Gościem porannego kluczowego tematu jest wiceminister spraw zagranicznych, poseł z Poznania, przewodniczący struktur PiS w Poznaniu, Szymon Szynkowski, FSN. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Słyszę, że w drodze. Trudno pana złapać i zaprosić do studia. Może kiedyś się uda. Jak zwykle zapracowany, bo w drodze, tak?
Niestety tak. Niestety rzeczywiście dużo w trasie.
Panie ministrze, sprawa, która budzi ostatnio chyba największe emocje, to orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, TSUE, w sprawie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ja nie będę pana pytał, może i namawiał na krytykę tego podważającego naszą konstytucję orzeczenia, tylko jako znawcę Niemiec też zapytam o to, jak u naszych zachodnich sąsiadów przyjmowane są te orzeczenia TSUE.
No, panie redaktorze, przecież znana jest linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego, wypracowana już na początku lat 90. Trybunał Federalny w Karlsruhe wówczas w takim bardzo głośnym orzeczeniu oceniającym traktat Maastricht, czyli traktat, który był traktatem konstytuującym Unię Europejską. Wcześniej mówiliśmy o wspólnotach europejskich, kiedy tak naprawdę wiele kompetencji było w tym traktacie przenoszonych na poziom unijny i powstawało takie pytanie, na ile państwo jeszcze zachowuje suwerenność. Wówczas Trybunał Federalny w Karlsruhe stwierdził, że to państwa pozostają władcami traktatów, że instytucje unijne są umocowane tylko w takiej mierze, w jakiej w traktacie przeniesiono na nie bardzo konkretne kompetencje, natomiast państwom pozostaje władztwo we wszystkich pozostałych kompetencjach, a także pozostaje władztwo do tego, żeby cofnąć też przeniesienie tych kompetencji, jeżeli uznają to za stosowne. W związku z powyższym ta linia orzecznicza była wówczas jeszcze w latach 90. szokująco jednoznaczna. Później inne trybunały potwierdzały tą linię orzeczniczą i kiedy dzisiaj pojawia się wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w mojej głębokiej opinii nie mógł być inny. Jeżeli ktokolwiek wyobrażał sobie, że Trybunał Konstytucyjny mógłby orzec inaczej, to znaczy, że mógłby na przykład orzec, że kompetencje, które nie zostały przeniesione w traktatach na instytucje unijne, jednak mogą być wykonywane i jednak instytucje unijne mogą decydować co do legalności instytucji sądowniczych w Polsce, no to oznacza, że również instytucje unijne mogłyby decydować co do legalności wyborów w Polsce, co do legalności wyboru Sejmu, prezydenta,
co do legalności funkcjonowania konstytucyjnych innych. Dokładnie.
No to znaczy, że po prostu w każdym obszarze kompetencyjnym te instytucje mogłyby decydować. No to oczywiście jest jakieś wielkie prawdę nieporozumienie.
No wtedy nie byłby potrzebny ani rząd, ani inne organy konstytucyjne naszego kraju, przypuszczam. Skoro stracilibyśmy suwerenność i oddali ją w ręce TSUE. Zresztą państw, które cenią sobie wyżej prawo własnego kraju nad orzeczeniami TSUE, no jest zdecydowanie więcej. Dlatego tym bardziej zaskakujący jest taki rodzaj hipokryzji na opozycji w tej sprawie. Ale czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, panie ministrze, no jednak nie wykracza zdecydowanie poza swoje kompetencje, nawet poza zapisy unijnych traktatów, podejmując te rozstrzygnięcia, które mu po prostu nie przysługują, nie są przypisane?
Oczywiście, że wykracza i bardzo dobrze Trybunał Konstytucyjny wkroczył tutaj i jednoznacznie też się do tego odniósł. Sprawił, że ten wyrok w tym zakresie, w jakim właśnie wykracza poza traktaty, po prostu nie może mieć mocy prawnej w polskim porządku prawnym. Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest zjawisko nowe, że to nie jest zjawisko tylko odnoszące się do Polski. Ono oczywiście w tej chwili drastycznie się odnosi do Polski, bo mamy do czynienia z zakwestionowaniem pracy jednej z instytucji sądownictwa. Natomiast takie zjawisko po angielsku to się nazywa spillover effect, czyli rozlewania się kompetencji unijnych. Czyli z jednej strony mamy traktaty, ale z drugiej strony mamy instytucje europejskie, które próbują w tych traktatach się poszerzać ich interpretacje. To jest zjawisko znane już w latach 80., 90. w doktrynie prawa europejskiego. Ja też akurat studiując też stosunki międzynarodowe i prawo europejskie, właśnie historię prawa europejskiego, wówczas pierwszy raz tym zjawiskiem się zetknąłem i ono niestety, że tak powiem, nabiera rozpędu. To jest coś, co przeciwko my powinniśmy zdecydowanie protestować, bo Unia Europejska powinna właśnie być zakotwiczona w traktatach. Inaczej, no po prostu już państwa utracą nad nią kontrolę, a zyskają kontrolę instytucje europejskie takie jak Trybunał Sprawiedliwości, które nie mają mandatu w wprost z wyboru, a więc obywatele nie decydują o ich składach, no to nie ma nic wspólnego z demokracją.
No dokładnie. Profesor Zdzisław Krasnodębski napisał w mediach społecznościowych, trochę tutaj zmienię temat, ale nie do końca, napisał tak: ci, co krzyczą tu jest Unia, mają w pewnym sensie rację. Tu jest także NATO, OBWE, Schengen, Grupa Wyszehradzka i tak dalej i jedna suwerenna Rzeczpospolita Polska. No i moje pytanie, już zmierzające trochę ku następnemu tematowi, czy uda się utrzymać tę suwerenność, bo to jednak podstawowa kwestia, przy tych szalonych zapowiedziach zielonej europejskiej rewolucji, której polscy obywatele po prostu no mogą nie udźwignąć. Paliwo ma być po 8 zł, wzrost opłat za prąd, ogrzewanie i tak dalej, tego chcą brukselscy dyplomaci.
No, istnieją różne koncepcje suwerenności, którzy mówią, że już tą suwerenność być może utraciliśmy, ponieważ suwerenność albo się ma, albo się jej nie ma. Nie ma koncepcji ograniczonej suwerenności, a skoro przenieśliśmy część kompetencji na poziom unijny, no to można mieć wątpliwości. Ja nie podzielam tej koncepcji. Uważam, że Polska jest krajem suwerennym, ponieważ właśnie nadrzędnym aktem prawnym jest w Polsce konstytucja, czego broni Trybunał Konstytucyjny, ponieważ to polskie organy jednoznacznie sprzeciwiają się ingerowaniu poza tą sferą, gdzie kompetencje przenieśliśmy na poziom unijny, sferę innych polskich decyzji. No i cały czas mamy suwerenne wybory, w których to mandat demokratyczny pochodzący z wyborów na poziomie parlamentu, na poziomie prezydenta i na poziomie samorządów jest wykonywany w różnych poszczególnych obszarach. Więc no oczywiście, że będą zakusy i są zakusy na tą suwerenność. My nieustannie musimy się przed tym bronić, ale mamy rząd, który broni się przed tym skutecznie i w tym sensie jestem spokojny.
Ale te zapowiedzi właśnie dotyczące tych zmian w zakresie wprowadzenia tej zielonej europejskiej rewolucji, no mogą być bolesne. Stąd to moje powiązanie jednego z drugim. Wczoraj w moim programie popołudniowym ekspert hydrolog profesor Piotr Kowalczak obśmiał właściwie wypowiedzi niemieckich polityków tłumaczących swoją bezradność wobec powodzi zaniechaniami w sferze walki o klimat i zapowiadających zresztą przyspieszenie właśnie rewolucji klimatycznej. No profesor tłumaczy, że takie zjawiska są czymś niestety, no ale normalnym i powtarzalnym w naturze po prostu.
No przekonanie, że w tej chwili wdrożenie jakiejś rewolucyjnej polityki klimatycznej zatrzyma tego rodzaju gwałtowne zjawiska powodziowe jest oczywiście jakimś wielkim nieporozumieniem. To ja nie jestem ekspertem od klimatu, żeby to wiedzieć. To jest wiedza na poziomie
geografii. Panie ministrze, pańscy koledzy z Niemiec, politycy i zarówno kanclerz Niemiec, jak i pan prezydent, wszyscy nagle znają się na klimacie, są wręcz ekspertami, bo po tym, co się stało Westfalii, no wypowiadają się, że koniecznie teraz trzeba przyspieszyć i zmiany klimatu są, ze względu na zmianę klimatu jest niezbędne są działania i cała reforma klimatyczna.
W tej mierze z politykami niemieckimi, także z politykami zielonych się głęboko nie zgadzam. I wskazują na to także badania, które na przykład mówią o tym, że decyzja o odejściu od energii jądrowej, która zapadła mniej więcej 10 lat temu, została zadeklarowana przez kanclerz Angelę Merkel i w tej chwili jest wprowadzana w życie od przyszłego roku już zdecydowana większość elektrowni jądrowych będzie wygaszona, że ta decyzja, która już w tej chwili spowodowała wygaszenie części elektrowni jądrowych, spowodowała wzrost emisji CO2, ponieważ należy szukać w związku z powyższym innych źródeł pozyskiwania energii i nie da się wszystkiego znaleźć w tak szybkim okresie czasu w źródłach odnawialnych, w związku z czym no niestety ma to też wpływ na emisję CO2, ma to też wpływ na emisję innych szkodliwych gazów i szacuje się, że przyczyniło się do zwiększonej ilości zgonów. To są profesjonalne badania, akurat miałem okazję się kilka dni temu z nich zapoznać. W związku z tym no czasami to szaleństwo ideologiczne przesłania fakty i przesłania też to, że w istocie może szkodzić ludziom.
To zostawmy już ten wątek, bo mamy jeszcze kilka tematów, a coraz mniej czasu. Wicemarszałek Sejmu profesor Ryszard Terlecki wczoraj nie wykluczał, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zajmie się ustawą regulującą dostęp, w skrócie rzecz ujmując i tłumacząc najprościej, dostęp zagranicznego kapitału do rynku medialnego w Polsce. Tu też mamy do czynienia z jakimś rodzajem hipokryzji opozycji, która krzyczy o wolności mediów, a sama chce na przykład likwidacji TVP Info.
No tak, opozycja w tej sprawie absolutnie nie jest wiarygodna. Znamy deklaracje wielu polityków opozycji co do mediów publicznych, którzy chcieliby media publiczne, które no nie są im podporządkowane, bo przecież za czasów Platformy Obywatelskiej wiemy, jak media publiczne funkcjonowały. I wtedy te media publiczne, jak rozumiem, się podobały. W tej chwili media publiczne, zdaniem polityków opozycji, miałyby zostać zlikwidowane i to jest obrona wolności mediów zestawiona jednocześnie z tym, że powinny funkcjonować media prywatne, które opozycję wspierają. Mm-hmm. To jest zupełnie czytelna sytuacja, nawet trudno to komentować jakoś dodatkowo, no, ale, bo opozycja w tej sprawie nie ma wiarygodności.
Ale wyjaśniać warto. A jak panu ministrowi podoba się powrót na polską scenę polityka, który no, przegrał już kilka wyborów w Polsce, miał wrócić na pięknym białym rumaku, szybkim, jak przypuszczam, no a wygląda jakby wrócił na nieco takim podstarzałym, znudzonym osiołku, zresztą jako bezrobotny, bo chyba nie chcą go już w Unii Europejskiej i zaczynają zresztą ten powrót od wakacji, prawda, i urlopu. Chodzi o Donalda Tuska.
Nie ma w zasadzie dnia, żeby nie było jakichś zabawnych akcentów związanych z tym powrotem Donalda Tuska, bo no, poza tym czasem urlopowym, który też szybko Donald Tusk sobie zaaranżował po tym, jak kilkoma pierwszymi dniami aktywności na polskiej scenie politycznej się szybko zmęczył w Sejmie, także trudnymi pytaniami, no ale teraz znowu wrócił do aktywności wiecowej i w ramach tej aktywności wiecowej ja jakoś bardzo intensywnie tego nie śledzę, nie bardzo mam na to czas, ale na przykład słyszałem, że on wzywa do debaty w tej chwili Jarosława Kaczyńskiego. Muszę powiedzieć, że mnie to bardzo rozbawiło, ponieważ no, mieć taką czelność, żeby po 7 latach w praktyce wrócić z Brukseli po tym, kiedy uciekł z polskiej sceny politycznej, nie obchodziła go ani Polska, ani też nie obchodziła, bo to rzekomo, ten rzekomo taki właśnie bardzo reżimowy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy jego koledzy z Platformy Obywatelskiej wzywali go tutaj na pomoc, to oczywiście znacznie bliższa jemu była unijna kasa i bardzo dobre unijne zarobki. Kiedy ta perspektywa tych dobrych unijnych zarobków się skończyła, on wraca na polską scenę polityczną i mówi o tym, żeby Jarosław Kaczyński stanął na ubitej ziemi i z nim debatował. No, przepraszam, o czym debatował? Debatował o jego rządach do 2015 roku, w których ocenili go później wyborcy w wyborach i on musiał rejterować za granicę, bo wynik wyborczy Platformy Obywatelskiej był podsumowaniem tych rządów. Czy chce może debatować o tym, jak sprawował swój mandat w Brukseli, ile tam załatwił dla Polski? No jest to, muszę powiedzieć, naprawdę festiwal hipokryzji, nawet taki dość zabawny. Ja to obserwuję z pewnym rozbawieniem.
Panie ministrze, jeszcze jeden temat szybciutko, bo widziałem, że wczoraj biegał pan po ulicach Swarzędza, rozmawiając z mieszkańcami, promując Nowy Polski Ład. Proszę powiedzieć, jak ludzie reagowali, co mówią o waszym programie, jak go przyjmowali?
To są bardzo ciekawe rozmowy. Polski Ład jest dobrze przyjmowany, czasami jest przyjmowany z zaciekawieniem, ale z takimi dodatkowymi pytaniami co do tego, jak będą te rozwiązania przede wszystkim podatkowe wyglądały. Część osób jakby nie do końca wierzy w to, że zyska na zmianach wprowadzonych przez ustawy Nowego Ładu. My pokazujemy, jak to wygląda, że te osoby wszystkie, które po pierwsze emeryci, no wszyscy bez wyjątku w zasadzie zyskają na tych rozwiązaniach. Po drugie, osoby, którym zarobki są do wysokości około 6,5 tysiąca złotych brutto, zyskają. Osoby, które zarabiają do 13 tysięcy złotych brutto, nie stracą. Będzie to dla nich zmiana neutralna, a więc dla 90 podatników ta zmiana będzie albo korzystna, albo neutralna. Opowiadamy o tym, mówimy o tym, wyjaśniamy te wszystkie niuanse, bo rzeczywiście jest bardzo dużo no, takiego, powiedziałbym jeszcze, braku wiedzy i dostatecznych informacji, więc musimy te sprawy wszystkie wyjaśniać.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za podjęty telefon, za znaleziony czas i za rozmowę. Życzę dobrego dnia.
Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Kłaniam się. Do widzenia.
Dziękuję państwa i moim gościem był wiceminister spraw zagranicznych, poseł z Poznania, przewodniczący struktur PiS w Poznaniu Szymon Szynkowski-Felsenk. Za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka z Marcinem Brzyskim. Ja zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym rozmowa z zawieszoną poseł Lewicy na temat sytuacji w tej partii, a także będzie o tym, co to takiego. Cnoty nie wieście. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.
Kluczowy temat.